Zaczynamy o 21.04, bo się trochę spóźniłem, ale to się czasem zdarza. Martin Lechowicz, audycja Free Live, Radio Enklawa. Nadaje tutaj już 16 wiek dla was, więcej audycje, które zmieniają tylko nazwy. Zwyczaj ten wziąłem od Janusza Korwin-Mikkego, prezydenta i prezesa dozgonnego, dożywotniego partii Niezmienność, dawniej Wolność, dawniej Korwin, dawniej Kongres Nowej Prawicy, dawniej Wolność i Praworządność, dawniej Platforma czegoś tam Janusza Korwin-Mikkego, dawniej UPR. Także prezydent, prezes partii Niezmienność nauczył mnie, że trzeba zmieniać nazwy co chwilę, bo to jest dowód na to, że poglądy są niezmienne. Nie ma to sensu, ale musi mieć, nie musi. Audycja Free Live. Dzień dobry wszystkim, co są na żywo. I ja tutaj zacytuję nisz demograficzny, który się pojawił właśnie na czacie. I mówi, gdybym miał wybierać, czy chcę spaghetti, czy na przykład posłuchać Free Live, to bym nie umiał wybrać, bo to jedno to jest jedzenie, a drugie to audycja. Także nie pomogę. I z tego wszystkiego zapomniałem włączyć Skype'a. Skype to taki program, można go użyć, żeby zadzwonić do audycji Free Live i pogadać o tym wszystkim, co się dzieje. A co się dzieje? Różne rzeczy się dzieje, ale powiem, jak zadzwonić. Do enklawa.net się trzeba wydzwonić i no, mieć włączony mikrofon, co jest, może się wydaje oczywistą radą, ale zdziwilibyście się, jak dużo ludzi nie potrafi tego w ogóle załapać, w ogóle, że trzeba mieć włączony mikrofon, jak się gada przez mikrofon. No, naprawdę, jest trudna sprawa. I ja bym zaczął takim awanturą o baraki socjalne, bo mi to przysłał tutaj jeden człowiek i to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Jakbyście to skomentowali? Powiedz nam.
Tu chodzi o to, że po prostu nie mamy znikąd pomocy, nie mamy od, tak jak panu powiedziałem, od pracownika socjalnego, od prezydium, od nikogo, jedynie tylko tak, no oni nam dadzą, kurde, dotacje do mieszkania, ale nic poza tym.
No dobrze, panie, nic poza tym, także w telewizji Tychy właśnie pojawił się taki, kurde, pan, taki program, awantura o baraki socjalne na Czułowie, gdzieś tam na Czułowie. No, ludzie zostali bez środków do życia, bo miasto nie chce im dać mieszkania, no nie chce im dać mieszkania, no, ale jakby tylko im dało mieszkanie, to oni by sobie już jakoś tam poradzili, no. I jakby tam jeszcze tam dodali tam ze 2000, żeby mogli ten, no i jeszcze kogoś, żeby zakupy im nosił, bo kurde, ale tak to znikąd pomocy, no przecież to jest nie do pomyślenia, to jest skandal, no, kurde.
Ja teraz, kurde, moja konkubina w tym roku nie dostała ani jednej złotówki z MOPS-u.
Ja pierdzielę, no przecież to skandal, nie, ja jestem zbulwersowany, nie wiem jak wy, ani jednej złotówki z MOPS-u? Zaraz, ja też nie dostałem żadnej złotówki z MOPS-u. Czy ty dostałeś, słuchaczu, złotówkę z MOPS-u? Przecież to jest skandal w ogóle. Nie, serio,
ja nie pracuję, ja mam po prostu chore nogi, kurde.
No tak, znaczy chciałem powiedzieć, że ten w tej telewizji, ten pan stoi na tych nogach i przyszedł właśnie, ale on ma chore nogi, no. Nie da się, ludzie. Ludzie, umówmy się, bez zdrowych nóg nie da się pracować w tym kraju. Na przykład ja jestem programistą i jak ja bym miał bez zdrowych nóg pracować? Nie mógłbym. Albo tłumacz przysięgły. No co on zrobi bez tych nóg? Jak on ma tłumaczyć? Jak? Jak?
No. Latam po szpitalach. Nikt mi nie pomaga. Nie. Mało tego, kurde, pracownik socjalny powiedział mi, że mi nie da pieniędzy.
Nie da,
i
kurde.
Teraz z czego ja mam żyć?
No z czego? No a ja się zgadzam z panem. A ja z czego mam żyć? A ja nie pracuję w ogóle. A mi ani złotówki z MOPS-u też nie dostałem. I z czego ja mam, kurde, żyć, no? A ja mam coś też chore.
No to, kurde, gdzie jest, kurde, ten... No to co, ja mam iść kraść?
Ja bym powiedział, żebyś pan poszedł do roboty na przykład.
Redaktorze, no kurde, no ja z tego, co kurde, co wiem, to powiedzmy, kurde, 80% ludzi na bank by stąd poszło.
Tak?
Na bank, tak, na dzisiejszy dzień.
Ale dlaczego by poszło stąd?
Czyli to uważa pan, że to jest lepsze rozwiązanie niż
oczywiście
remontu tych baraków?
No tak.
Ale co zrobić z tymi, którzy nie chcą się stąd?
Ale to wie pan co, no kurde, no raczej, kurde, każdy później pójdzie na swoją stronę, bo jeśli, kurde, będzie przydział mieszkaniowy, dajmy na to, na Tychach, to wtedy ludzie się po prostu zmobilizują.
A no co widzicie, no więc taka sytuacja jest tam, w tych gdzieś na Czułowie, że no ludzie by jednak się zmobilizowali i poszli do tych mieszkań, które by za darmo dostali. No gdyby tylko dostali za darmo, to ja myślę, że 80% ludzi by wzięło te mieszkania za darmo. Także nie można tutaj nie doceniać tych ludzi, jakoś kłaść krzyżyk na człowieka, że co, on dostaje mieszkanie za darmo, no może niektóry nie pójdzie i będzie żądał, żeby mu zremontować to mieszkanie, co ma, no może tak, no Boże, jedyny, no kurde. Ale przecież 80% to by naprawdę wzięło to mieszkanie za darmo od państwa. Tak myśli ten pan. Ja się tam zgadzam, ja bym też wziął mieszkanie za darmo. Dlaczego mnie nie jest żadnej pomocy, no?
To nie można, kurde, człowieka przekreślić, nie, że człowiek jest, kurde, jeden i, kurde, i go przekreślamy, tak?
Ja się czuję przekreślony, ja nie dostałem ani pół mieszkania za darmo od nikogo. Jestem wykluczony społecznie, całe Radio Enklawa jest wykluczone społecznie. Ty, słuchaczu, też jesteś prawdopodobnie wykluczony społecznie. I dlaczego... Kurde.
No, tylko że, kurde, dajmy tę szansę temu człowiekowi.
Dajmy mu, nie
tylko,
też,
że tak jak pan mówi, zresztą. Jak można, kurde, w tym momencie my możemy
mieszkania.
Sobie tutaj coś zrobić, nie?
Jak? No.
Kolega tutaj co z panem powiedział, że zrobi sobie tak samo wywiad, on mówi, kuźwa, mama tule chorą, kurde. Ma brata chorego,
wszyscy
oczywiście
chorzy.
Mógłby, kurde, wziąć, kurde, pracuje, mógłby dostać mieszkanie na tychach i poszedłby bez niczego. W tej chwili, kurde, dzisiaj, teraz mi pan daje mieszkanie, on idzie.
No, proszę, dzisiaj ja się zgadzam. Dzisiaj mi dasz mieszkanie, idę, od razu. Ale muszę mieć własnościowe, nie, żeby nie było tam. Nie ma problemu. Także gdzie tu jest problem? Dlaczego mi nie daliście mieszkania? W ogóle ja oprócz mieszkania, ja mam trochę... ja nie wyglądam jak Schwarzenegger, prawda? Ja muszę mieć samochód. Jakbym dostał dzisiaj samochód, to ja biorę ten samochód. Od razu. Także nie ma problemu w ogóle. No i znikąd żadnej pomocy, jak chcę powiedzieć temu panu, że ja się z nim jak najbardziej zgadzam. I ja powiem więcej, że nie można przekreślać człowieka i nie dać mu mieszkania, który... Bo człowiek nie pracuje. To co on ma zrobić? Co ma zrobić? No. Także spoko. To nie jest cookies. Ktoś na czacie Kraszak powiedział i Marta rysuje, mówi, że spadaj Martin. A nie mam spadać Martin. To ja mam spadać? Mieszkanie mi daj, a nie, kurde. Samochód... Mieszkanie tego, nie, serio, ani razu w życiu nikt mi nie dał mieszkania. Jak to można żyć w takim kraju? A gdzie Europa, która powinna zająć się mną? Także od razu na dzień dobry chciałem powiedzieć, że nie jest dobrze, panie. Nie, to jest Polska, to nie, nie.
Przecież ten naród nie ma żadnych szans.
Hey, it's here. You're listening to...
Tak, tak. Jak chcecie więcej tego pana, to zeznajcie, albo sobie zadzwońcie do sąsiada, bo on pewnie to samo powie. No. Że był felieton. To był reportaż, nie felieton. Reportaż pod tytułem Awantura o baraki socjalne na Czułowie, że bardzo popularny, prawda? I tego, i starczy. Tymczasem gdzieś w innej części świata Unia Europejska i Kanada podpisały w Brukseli umowę CETA. I to jest skandal. Prawda? Dlaczego to jest skandal?
Mało to jest z idiotów na świecie.
Tak, że podpisują umowy międzynarodowe. No i skandal, bo co prawda umowa znosi 99% ceł w handlu, większość barier i liberalizuje usługi. I po prostu wprowadza wolny rynek, wolny handel między Europą a Ameryką. No co prawda, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no co ci biedni ludzie zrobią, którzy teraz skorzystają z tego, że są cła? Nie? No to są, a próg do roboty czy coś, no musieli. No, więc dużo ludzi protestuje i w ogóle uważa, że na przykład kwestia aborcji to jest taka przykrywka, żeby po cichu wprowadzić umowę CETA, że państwo po cichu pozbawia się możliwości interwencjonizmu po to, żeby... Właśnie nie wiadomo po co trochę. To jakoś w tych historiach... Znaczy po to, żeby wykończyć naszych, albo rolników, albo nie wiadomo co. Umowa CETA jakoś w internecie, gdzie właśnie, jak ten pan powiedział...
Mało to jest z idiotów na świecie.
A co dopiero w internecie. Uważa się, że umowa CETA to jest to samo, co w ACTA. No bo ma dwie wspólne litery, albo trzy nawet... Czekaj, tak, nawet trzy. Więc to musi być prawie to samo i to chyba trzeba protestować. Nikt do końca nie wie, dlaczego trzeba protestować, bo nikt nie czytał. Zresztą się wcale nie dziwię, bo to jest skomplikowana umowa, ale sens umowy był taki, żeby po prostu wprowadzić wolny handel. Mniej interwencjonizmu, znieść w dwie strony cła, wszyscy na tym skorzystają, o to chodzi w tej umowie w skrócie. No, jakieś inne rzeczy jeszcze, ale ogólnie chodzi o to, żeby mniej było państwa, co jest właściwie prowolnościowa ta umowa, prowolnościowa. Więc dlaczego tyle ludzi protestuje? No dokładnie z tego powodu, że jest prowolnościowa. No bo ludzie się boją wolności i woleliby, żeby państwo zapewniło im różne rzeczy. No więc duże cła, blokować, żarcie z Kanady, nie wiadomo co to będzie, panie, lepiej żeby nie było. Nie za dużo. Jeden produkt na półce w sklepie i święty spokój, wszystkim będzie lepiej. No, że droższy, no to co tam, że droższy. No, że za duży wybór to jest głupi pomysł, tak chyba ludzie myślą i dlatego protestują. Tak czy inaczej, protesty nic nie dały, podpisali se to CETA, całe CETA i święty spokój. Rząd federalny Belgii potrzebował zgody wszystkich regionów i wspólnot językowych, by podpisać porozumienie, ale nie zgodził się region Walonia. Walonia waliła CETA i cała Europa i Ameryka musiały stać i czekać na tą Walonię, aż oni w końcu im przejdzie. No i ogólnie jakoś im przeszło, nie wiem jak, coś tam ktoś się pewnie z kimś dogadał, podpisali święty spokój. Co to dla nas oznacza? Nic specjalnie, chyba to, że będziemy mieli coś tam z Kanady i Stanów w sklepie do wyboru. A jak ktoś nie chce kupować, to nikt nie kupuje, więc tyle. Więc ogólnie chyba nam, ludziom wszystkim wyjdzie to na dobre. Bo jak to od początku świata do zawsze było i będzie, wolny rynek zawsze wychodzi z korzyścią dla klienta, w odróżnieniu od interwencjonizmu. Poza jakimiś naprawdę dziwnymi, wyjątkowymi sytuacjami, interwencjonizm albo merkantylizm, chronienie na siłę własnej gospodarki za pomocą podatków, wychodzi tam nam źle, konsumentom tego kraju, którzy są niby chronieni. Oni na tym tracą. O czym nie będę mówił w tej audycji, bo Frédéric Bastiat już dawno o tym pisał i powiedział i należy sobie poczytać jego albo posłuchać, bo audiobooki w doskonałej jakości nagrał agent Tomasz, którego możecie też posłuchać w Radiu Enklawa. Więc gadać o tym nie będę, aczkolwiek temat jest ważny. Jak ktoś nie wie, albo się nie zgadza, albo się zastanawia, to przypominam, Frédéric Bastiat, XIX wiek, wszystko to opisał. Opisał to w skrócie, w fajny sposób, zrozumiały dla przeciętnego człowieka, no może w tamtych czasach, bo teraz to już trochę język może być trudny, ale da się zrozumieć. I to nie są żadne tam teorie, to są naprawdę koncepcje logiczne, sprawdzone, działające, wypróbowane przez lata, przed nim i po nim. No, także czytać książki, nie protestować głupio przeciwko czemuś, co akurat nam wychodzi na korzyść. Nawigator gada, no tak, przegramy z Kanadą w produkcji żywności, nie, że tam śnieg już pada. Wiecie, wszystko jedno, kto przegra, to nie jest jakaś wojna o nic. Co znaczy my przegramy? Jest tu jakiś rolnik na sali? Kto by nie przegrał, kto by nie wygrał, wygra zawsze konsument, czyli my, 40 milionów ludzi w tym kraju, wliczając Ukraińców oczywiście, którzy już tutaj są częścią tego kraju. My wygramy, bo będziemy mieli wybór i będziemy mieli albo tańsze, albo lepsze, albo i tańsze, i lepsze, będziemy sobie mogli wybierać. I już wygraliśmy. Już teraz. A czy wyleci z rynku jeden producent, czy drugi producent? No to jego problem będzie, ale kurde, no nie jest ważniejszy jego interes niż interes całego kraju i wszystkich konsumentów, no bez jaj, nie? Ważniejszy jest nie producent z jego miejscem pracy, tylko cały kraj z ich miejscami pracy, a dokładnie to z tym, co sobie kupują do domu. I chodzi o to, żeby mogli kupić lepsze, tańsze, mieli wybór. I tyle. No. Jakże spoko. No, a ja wiem, że to był sarkazm, ale ja udawałem, że on to tak poważnie. No, nawigator wiem, że sobie jaja robi. Ale hej. Dobra. Okej.
Wyprzedali! Zaprzedali! Nie ma Polski!
Ja, ale za Hitlera nie cenzurowali
i do ostatniej kroki na tym bierze!
Żydzie, kurwa!
Słuchacie Free Live Radio Enklawa. A tymczasem informacja z drugiej części świata. Na Białorusi, czy widzieliście, jest 1% bezrobocia. A nawet tak. jak to możliwe, że Białoruś, tak cudowny kraj, nie ma bezrobocia, jest 1%. Wiecie, jak do tego doszło? Tak jak to zawsze dochodzi. Jak tak trzeba działać, żeby było 1% bezrobocia. Niewiarygodne. Osiągnięcie naprawdę Nagrodę Nobla z ekonomii temu, kto to wymyślił. Jak on do tego doprowadził? Łukaszenka. Że jest 1% bezrobocia. No więc jest tak to zrobił, jak każdy rząd robi na tym poziomie inteligencji, na tym poziomie już, prawda, jakichś tam transcendentalnych, nie wiem jak to nawet powiedzieć. No więc doprowadził do tego tak, że 1 stycznia 2015 roku weszło w życie prawo, które mówi, że jak jesteś bezrobotnym, to płacisz karę, grzywny. Wynosi ona, to się nazywa podatek od pasożytnictwa, jak nie masz pracy, i wynosi on 4,2 miliona rubli białoruskich, czyli jakieś 840 zł. No, że w Polsce to by się jeszcze bezrobotny może dał radę, jakby miał dwójkę dzieci, to by akurat becikowym zapłacił podatek od nieróbstwa. No a tam trochę gorzej i trudniej. No więc dlatego według statystyk państwowych oficjalnie każdy ma pracę, bo jakby nie miał, to by płacił podatek od pasożytnictwa. Tam nie ma pasożytów. Poniżej 1%. Według niezależnych ekspertów bezrobocie przekracza 24%, ale kto by ich słuchał, prawda? Rząd wie lepiej. Tego jest rządem. Trzeba mieć do niego jakieś zaufanie w końcu. W każdym razie koncepcja jest słuszna i mądra. Bezrobocie niweluje się karami za bezrobocie. No, także jak w Polsce się chce zlikwidować bezrobocie, to wystarczy, że Jarosław Kaczyński tam pociągnie za swoje sznurki i w 2 dni machnie ustawę, że płacimy karę 2000 zł za bycie bezrobotnym, bezrobocie znika, jutro nie ma. Także ja rzucam taki pomysł i może to będzie pierwszy raz, kiedy to ja pierwszy rzuciłem absurdalny pomysł, a potem dopiero rząd go podchwycił, bo ostatnio się spóźniam strasznie. Także rząd pierwszy wymyśla absurdalne, idiotyczne pomysły, a ja dopiero potem mówię to jako żart, a potem sobie przypominam, że ups, to już rząd zrobił i już nie jest w ogóle śmiesznie. To teraz będę pierwszy. Teraz to ja wymyślam idiotyzmy pierwszy.
Pan ryci od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia.
No. Więc dzisiaj w ogóle audycja to miała być, myślę sobie, o trupach. Bo dlaczego? Po trupach do celu, prawda, tego. Polska żyje trupami, odkąd ja pamiętam, i tu śmierć była w ogóle jakimś takim ulubionym celem życia ludzi. Celem życia Polaków jest śmierć, no. No tak, ale na to wychodzi. Polacy kochają pogrzeby, ekshumacje, trumny i same takie. No i także święto, największe święto w Polsce narodowe to jest 1 listopada, czyli jutro jest. I bo wtedy ulubione rzeczy w Polsce się dzieją, czyli chodzimy na cmentarze. Haha, cudownie, na cmentarz. Dlaczego Polacy tak lubią trupy? I o co tu chodzi? Czy to jest jakiś fetysz, czy co? Trupofilia, nekrofilia? Robaki lubią, czy co? Nie wiem. No. Ale ja nie wiem, czy ja chcę drążyć w ogóle ten temat, bo ja w ogóle go nie rozumiem. Może ktoś na czacie, albo ktoś zadzwoni. 222-195-159 albo enklawa.net. To tutaj zapraszam, żeby mi wyjaśnić ten fenomen. No bo... Dobra, dbanie o historię to jest jedno, ale tutaj nie chodzi o to, że historię. Tylko, że o śmierć, że ktoś umarł, że ktoś nie żyje, że trupy, że tego, że na Wawelu i to, że pochować i ekshumować, i znów pochować i tego. I znowu te biedne ofiary Smoleńska, już mają dość wszyscy powolutku, bo znowu je teraz ekshumują, a potem jak się założę, że znowu im zrobią pogrzeb. Taki wielki, międzynarodowy pogrzeb. Zaproszą wszystkich prezentów świata i powiedzą: popatrzcie, to nasz polski pogrzeb. Wy takich nie macie! U was samoloty nie spadają z nieba, bo się źle wyszkoliło pilotów. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Nie spadają z nieba, bo zamachów nie robią. A tylko na nas robią zamachy, na nas Polaków! I my potem chowamy tych ludzi, a wy wiecie co to pogrzeb, wy, wiecie, tam na Zodzie, Ja wam pokażemy, jak się proszony pogrzeb robi. Proszę bardzo, tu są flagi, tu przemówienia będą teraz. Ile? 8 godzin przemówień jest zaplanowane. To jest. Może pogrzeb to jest pretekst do przemówień, może, czy coś. Jakieś takie wzruszenia. Nie wiem. No i jeszcze, ale nie wiem właśnie, czy ja w ogóle chcę o tym mówić i może na tym skończę. Nawigator na czacie mówi, że ja też się dziś zastanawiam, ale to chyba fetysz do światełek. Dziś znicz, jutro lampki na choinkę. Może. Ja myślałem do tej pory, że Polacy mają fetysz papieru. I nie chodzi mi tu o papier toaletowy, tylko chodzi mi o papier urzędniczy. Papier, wszystko musi być papierowe, napisane na pieczące, na druku. Ostatnio się znowu pytam, nie wiem, przychodzę do kogoś, mówię, Martin jestem, nie? I tam daj, gadamy, a potem skąd to Martin? I znowu pytanie mojego życia po prostu. Dlaczego Martin? Bo Martin, no kurde, takie imię, bo to ja, no co ty nie zrozumiesz? Ale masz tak naprawdę? No i tutaj się zaczyna ta część, która mnie doprowadza czasem do białej gorączki, a czasem po prostu męczy mnie. Bo pytam, no co to jest prawdziwe imię? Mówi, tak jak masz w dowodzie. I tu umieram już. Już nie mam siły po prostu. Pora umierać. Bo prawdą w Polsce jest to, jak ja mam na papierze, a nie to, jak ja mówię, że mam na imię. Jak masz na imię? Franek. A jak masz na papierze? Ziuta. No to cześć, Ziuta. To jest Polska. No. Ja nie rozumiem. Kto wie lepiej ode mnie, jak ja mam na imię? Urzędnik, kurde, z Warszawy? Czy kto? Nie wiem. Pani urzędniczka wie lepiej, bo ona tutaj pieczątkę wpierdzieliła mi. No to ona wie lepiej, jak ja mam na imię. A to, co ja mówię, to jest najmniej ważne teraz, bo to jest nieprawdziwe. A prawdziwe to jest to, co urzędnik powie. Tak to widzimy. Dlaczego? Bo jest miłość do papieru. No i nawigator może jest coś takiego, że może miłość do światełek jest. Wiem, że jest miłość do drzew. Drzewa mają w Polsce więcej prawa niż ludzie. No tak, że jak zgwałcisz kobietę, to pójdziesz na 2 lata w zawieszeniu, więc wyjdziesz tak naprawdę i nic się nie zrobiłem. Ale jak zetniesz drzewo, o kurde stary, co się dzieje, zetnij se drzewo, jeszcze własne nawet, na własnej posesji, to ci żyźnie dadzą, no to skończysz źle. Także no, jak masz do wyboru ściąć drzewo albo gwałcić kobietę, no to wiesz, co podpowiada polskie prawo już. A teraz ja powiem, o czym gada internet od tygodnia jeszcze. O mszy, o tym, co robić podczas mszy gada.
Odeszli czerwoni, pojawili się czarni.
No, ostatnio dużo ludzi cytuje na Facebooku instrukcję, co robić podczas mszy. I to mi się spodobało, bo ja całe życie miałem z tym problem. I nie wiadomo, co robić podczas mszy. Byliście na mszy kiedyś? Ja kiedyś byłem. Kiedyś bywałem, bywało się na mszach. O, za moich czasów to były msze. To były msze. No, a teraz to nie wiem, bo nie chodzę. Ale były. I problem główny na mszy było, pierwszy problem, jak wytrzymać do końca. To był zawsze problem numer jeden na mszy, bo powiedzmy sobie to wprost. To jest Radio Free, audycja, można mówić, co się chce, jak się chce, jakim tonem i wszystko. Możesz zadzwonić, też powiedzieć, co chcesz. I powiesz. I pójdzie w świat, publicznie. Także cenzury za poglądy nie ma. Jest cenzura za chamstwo, za obrażanie innych, za agresję, takie, że za poglądy nie ma. Proszę bardzo, może mieć. Ale mój problem był taki, że jak wytrzymać do końca? I dlaczego? Bo msza była nudna. I to trzeba sobie powiedzieć prosto. To jest potwornie nudne. Nudzi mnie to, no. Zawsze mnie to nudziło. Teraz się przyznam. Nudzi. Wtedy nie mówiłem, bo się bałem. Nie wiem czego, ale się bałem. A teraz się nie boję. Mówię, nudna jest msza, nudna. I co mi zrobić? No. I jak wytrzymać mszę? No ale trzeba chodzić, bo przecież trzeba. Nie no, Polak musi, msza tego. Też nie wiedziałem, dlaczego trzeba, ale wiedziałem, że trzeba, więc chodziłem. I chodziłem. I jak wytrzymać? I otóż do wytrzymania... No, tutaj trzeba coś zrobić z ciałem. Ciało przeszkadza, bo jakbym tak mógł spać przez tą godzinę, to by było spoko, ale ja muszę stać przeważnie. Można, niektórzy siadają w kościele, ale to muszą być wolne ławki, a tam nie było wolnej ławki. A nawet gdyby była, to musisz zachować przytomność umysłu podczas mszy, bo tam jest wstajemy, siadamy, klękamy, wstajemy, siadamy i tak co chwilę, nie? I musisz się nie pomylić. Ale na szczęście inni wiedzą, także naśladujesz tłum. Jak się ktoś pomyli i potem lawinowo pójdzie, to będzie problem. Ale nikt się nie mylił tak bardzo znowu. No, ale trzeba pilnować jednak. I teraz jak stać? To nie jest takie proste. Wszyscy się patrzą. Zrobisz to źle, się będą patrzeć. Będzie ci źle. Będziesz wiedział, że zepsułeś mszę całą. Bóg się obrazi, że Bóg zrobi takie palm face, face palm, jak się to nazywa? Walnie się dłonią w czoło i powie, rany boskie, jak ty się zachowujesz na tej mszy? Człowieku, to ja nie po to cię stworzyłem, żebyś ty nie wiedział, jak się na mszy zachować. Weź się zachowuj, jak przystało na katolika, proszę ja. Proszę cię, naprawdę, no. No weź te ręce, wyciągnij z kieszeni, no z kieszeniami, w rękami w kieszeniach na mszy siedzisz, ja pierdziel. Także dużo ludzi nie wiedziało, co robić podczas mszy, po prostu ja też nie wiedziałem. I dużo ludzi, zauważyłem, przyjmuje pozycję piłkarza w czasie rzutu wolnego. Czyli stoją sobie tak wyprostowani, prawda, tak jakby przed murem, jakby byli w murze, do którego celuje Ronaldo, i zasłaniają sobie, prawda, klejnoty rękami. No i to możecie zobaczyć często na mszy. Bardzo częsta, popularna do tej pory postawa ciała. Widziałem, byłem, na pasterkę se raz poszedłem, patrzeć, rzeczywiście jak za moich czasów, jak za dawnych czasów, wszyscy stoją zakrywając jaja. Nie wiem dlaczego, czy nie się spodziewałem, że ksiądz będzie chodził i kopał każdego z nienacka, czy co? Że mu kropidło z ręki wyleci i trafi go w to, co ma najcenniejsze? Czy o co tu chodzi? Że się ktoś przed nim zdenerwuje? Też będzie chciał. Nie wiem, o co chodzi. Piłki nie ma, oni stoją tak, jakby stali piłkarze w murze. No i co było? No więc nie wiemy, jak stać. Tutaj w Białymstoku parafia świętego Wojciecha, biskupa i męczennika Białymstoku jest, i on tam wyjaśnia, biskup czy ktoś. Ktoś napisał, na stronie wojciechbiałystok.pl możecie znaleźć artykuł Postawa podczas mszy świętej, i dopiero teraz to ja tyle życia nie wiedziałem, co robić, a teraz dopiero się dowiedziałem. Ja wam przeczytam tutaj, żebyście wiedzieli, no w Polsce jest, hej, jeden kościół, teraz to już jest w ogóle chyba nielegalne nie chodzić do kościoła, nawet, nie wiem, bo mi to wali mnie, co jest legalne. Dla mnie jest ważne tylko, co jest uczciwe, nie co jest legalne. Postawa podczas mszy świętej, mówi artykuł. I mówi tak, to w jaki sposób się... Czekajcie, zmienię jakąś muzyczkę na taką... Może, czekajcie, ma tu coś takie bardziej... Tutaj będzie... O, może tutaj, dajdziemy. Coś takiego.
Serca socjal dla wszystkich, w górę serca socjal dla wszystkich, w górę serca socjal dla wszystkich, darmowa edukacja...
Nie, dobrze, to miało być później. No to będzie bardziej, także się można wczuć w klimat mszy. Takie ta muzyczka jest bardzo mszowa, taka... Któryś za nas cierpiał rany, coś... Oh yeah, to bym chodził na mszę, jakby takie klimaty były. W każdym razie, ja wam przeczytam. To, w jaki sposób siedzimy w kościele, nie jest obojętne. Postawa ciała zawsze jest znakiem naszego stosunku do innych. Nawet jeżeli przyjmujemy taką, a nie inną postawę nieświadomie, inni odczytują ją jako postawę sygnalizującą nasz stosunek do nich. No i co z tego zdania wynika? Że to, jak stoisz w kościele, jest ważne, bo do kościoła przychodzisz po to, żeby inni odczytywali twoją postawę. Ty przychodzisz po to, żeby oni patrzyli na ciebie i odczytywali, jaki masz do nich stosunek. Się dowiedziałem teraz dopiero. A cały czas mi pieprzyli głupoty, że tam do Boga przychodzę albo coś. A gówno prawda się okazuje, i to hej, ksiądz pisze w końcu. Parafia, Białystok, to się zna. Świętego Wojciecha, hej, kim ja jestem, żeby dyskutować ze świętym Wojciechem? Postawa ciała jest znakiem stosunku do innych, to jest ważne na mszy. Powinniśmy zatem siedzieć w taki sposób, by to znamionowało powagę i szacunek dla miejsca i osób. Nie możemy zatem pozostać w pozycji półleżącej. Nie wolno nam zakładać nogi na nogę. A to dlaczego? Bo taka postawa jest odbierana jako nieelegancka, a w kościele trzeba być eleganckim. Arogancka, a w kościele trzeba być pokornym. Jak mówi młodzież, luzacka w cudzysłowie, lekceważąca. Więc noga na nogę, nie wolno tak siedzieć, bo lekceważąca. Nie wolno ani mężczyznom, ani tym bardziej kobietom szeroko rozstawiać nóg. Dlaczego mężczyznom nie wolno? I dlaczego tym bardziej kobietom szeroko stać nóg? Czy to co to jest? Zaproszenie jakieś? A, nogi mam, patrz. Nie, no, nie, nie. Jest to nie tylko nieeleganckie, prostackie, znamionujące lekceważenie innych, ale często również wulgarne. No czyli jednak tak, że pokazuje czek. Ktoś stoisz, siedzisz sobie w kościele, masz kolana tam szeroko, no to wiadomo, jak to zostanie odczytane, że patrz, jakie mam jaja wielkie, a ty nie. A kobieta jak tak robi, no to to już jest, to wiecie, no to tym bardziej tutaj kobieta. Nie? A dalej, o właściwej postawie powinni pamiętać w szczególny sposób wierni. Przede wszystkim kobiety siedzący w pierwszych ławkach. A nigdy nie siedziałem, także nie wiem, jak tam jest. Ale dlaczego, dlaczego? To na nich są zmuszeni patrzeć księża. No się są zmuszeni, proszę pana, bo... Właśnie dlaczego są zmuszeni patrzeć księża? A na co mają patrzeć? Na co? Muszą patrzeć na coś. No to patrzą na pierwsze ławki, są zmuszeni. Więc księża znajdujący się przy ołtarzu, na nich są zmuszeni patrzeć. I są zwróceni twarzą do wiernych. Ja bym się zwrócił w związku z tym tyłkiem do wiernych i to by mniej więcej odzwierciedlało. Właściwie to by było prawidłowo, mi się wydaje. Tak, bardzo dobrze odzwierciedlało. No i kobieta, pisze tu dalej autor, pisze tak. Kobieta siedząca w pierwszej ławce ubrana w krótką sukienkę czy spódnicę, rozstawiająca nogi czy zakładająca nogę na nogę, przeszkadza swym widokiem. Przeszkadza swym widokiem osobom będącym przy ołtarzu w spełnianiu ich posługi. I daje im też, co? W ten sposób wyraz swojego lekceważenia i nonszalancji. Czyli jednak wynika z tego, że ona ich nie podrywa, tego księdza. Nie podrywa, że księdzu wcale nie staje, żeby było, żeby nie było. To tylko ona go lekceważy i nonszalancjuje jego. Przeszkadza mu swym widokiem. No. Także okazuje się, że można jednak przeszkadzać swoim widokiem, bo ksiądz przecież jest zmuszony na nią patrzeć. Musi. No to jak on musi, to ona widokiem przeszkadza. No. I to jest jasne. Nie jest to pierwszy kościół, ani jedyny kościół katolicki, który mówi, co wolno, a co nie wolno w kościele. To jest... Ale przynajmniej kościół katolicki tutaj, zwłaszcza w Białymstoku, ten, którego właściciel tutaj pisze takie rzeczy, on przynajmniej mówi, co trzeba wprost, bo ja nigdy nie wiedziałem, to już lepiej wiedzieć konkretnie, a nie, że tam, a przyjdź, rób co chcesz. Tak, przyjdę co chcesz, a potem się okaże, że wszyscy są po prostu, skandal wywołałem w całym mieście, że ksiądz przerwał mszę, bo nie może patrzeć, bo mam nogę na nogę, panie. Albo mam o 5 centymetrów za szeroko kolano, a ksiądz się zemdlał z tej nonszalancji, któremu okazałem. I nie może prowadzić mszy, no nie mówi, nie wiem, zapomniałem co, panie, weź pan coś z tymi kolanami zrób, ja nie mogę prowadzić mszy przez pana. Czy pan mi obraża, albo nie, może się jakaś bójka zacząć, bo na przykład ksiądz powie, znaczy ja tak sobie zrobię nogę na nogę, a on tak poczerwienie i nagle na twarzy wie, czy pan mi obraża? Ja mówię, nie, co, ale o co chodzi? Ja mówię, chcesz wryj? Powie ksiądz i zejdzie z tego jambony. Albo weźmie kropidło i jak nie pierdyknie we mnie tym kropidłem. No nie może do tego dopuścić, nie można. Dlatego ważne jest pisać, co wolno, co nie wolno, żeby uniknąć lekceważenia i nonszalancji, bo do kościoła się chodzi dla tych wszystkich ludzi, żeby się na ciebie patrzyli i czuli się szanowani. No, a nie nonszalankowani czy coś tam. I dalej piszą więc konkretne instrukcje. Powinniśmy siedzieć prosto, nie krzyżując nóg, a krzyżowanie nóg dlaczego? Nie powiedzieli dlaczego, krzyżowanie nóg, ale może to się kojarzy z krzyżem, a jakimś krzywym krzyżem, satanistycznym być może krzyżem, może w zły sposób skrzyżujesz to i będzie symbol jakiś wypaczony. Bóg to zobaczy z góry i znowu podniosą podatki. Powinniśmy siedzieć prosto, nie krzyżując nóg, opierając stopy całą powierzchnią o podłogę. Całą powierzchnią. Dlaczego? Nie wiem, ale tak trzeba. To rób jak tak trzeba. Kolana kobiet powinny się stykać. Jedno z drugim, a nie chyba z sąsiadem, nie wiem. A kolana mężczyzn powinny być w odległości od siebie o kilka centymetrów. Czyli 10? Nie. 9? No, chyba jeszcze. Da radę. Nie opierajmy nóg o klęczniki, bo niszczymy i brudzimy. No to akurat sensowne. Proszę bardzo, sensowne. Nie siadajmy tuż za blisko konfesjonału. Jeżeli słyszymy choć słowo dobiegające od niego, odsuńmy się na odpowiednią odległość. A to ma sens. Żeby nie podsłuchać pana. To ma sens, tak. Tu jest teraz dziwny akapit na koniec. Nie siadajmy również, jeżeli to tylko możliwe, w takich miejscach, z których nie widać ołtarza. No, na to bym nie wpadł. Dlaczego nie? Przypomina to taką sytuację. Jesteśmy zaproszeni wraz z innymi na spotkanie z ważną osobistością w jej domu. Wchodzimy do niego, czy do tej osobistości, i zajmujemy takie miejsce, że ani ona nas nie widzi, ani my jej. To była znaczna gafa. A w odniesieniu do tej sytuacji ksiądz Jan Twardowski przytacza następującą anegdotę. I to, patrzcie, słuchajcie, słuchajcie. Jeden z księży trzymał na ambonie pod pulpitem czaszkę ludzką i w czasie kazania pokazywał ją niekiedy, mówiąc: nie chowaj się za filar, tak będziesz wyglądała. Okej. Okay. I to był żart, czy co? I dlaczego? Ale o co chodzi? No więc nie wiem, o co chodzi. Jak ktoś wie, to ja przewiduję nagrody, prawda? Jak za trafną odpowiedź, którą podacie w komentarzu pod tą audycją na stronie enklawa.net, przewiduję jakąś wysoką nagrodę. Tylko odpowiedź musi być prawidłowa. Dlaczego ta anegdota pasuje do tej sytuacji i co do jasnej, ciasnej cholery w ogóle znaczy ta anegdota? Bo co ma czaszka do siedzenia za filarem? I dlaczego ma tak ktoś wyglądać, bo siedzi za filarem jak czaszka? I gdzie tu jest żart w ogóle? I kurde, jaki iloraz inteligencji ma ten, kto to wszystko pisał? No więc jak znasz odpowiedź na te pytania, to ja zapraszam. No to może wystarczy tego. Nie opierajmy się na koniec jeszcze może o ściany, ławki, słupy. A o co można o siedzenie? Taka postawa znamionuje lekceważenie. Jest nonszalancka. Stójmy prosto i spokojnie. Nie kiwajmy się! Nie przestępujmy wciąż z nogi na nogę. To wszystko brzmi jak jakiś zestaw przykazań. Nowe przykazania kościelne teraz. Będziesz stać prosto i spokojnie. Drugie. Nie będziesz się kiwać. Trzecie. Nie będziesz przestępować wciąż z nogi na nogę. Kurde, to co ten biedny człowiek ma usiedzieć godzinę, stać nieruchomo, tak? Tak, bo piąte, nie zmieniajmy wciąż postawy, czyli stoimy nieruchomo. Jak słup, ja pierdziel. Szóste, stójmy godnie na wyprostowanych nogach. Stójmy godnie na wyprostowanych nogach. Ja czasem stoję na wyprostowanych nogach, ale ja stoję na przykład niegodnie, bo ja nie rozróżniam, kiedy stoję się godnie, a kiedy się stoi niegodnie, ale przynajmniej na wyprostowanych nogach. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś w kościele stał na zgiętych nogach, ale ważne, że to było dodane. To było szóste przykazanie. Siódme przykazanie. Niechaj ręce nasze będą opuszczone wzdłuż ciała lub złożone jak do modlitwy. I to jest akurat ważne, bo ja miałem ręce jak piłkarz w murze piłkarskim na jajach. Także nie może być na jajach. Ma być opuszczone wzdłuż ciała lub złożone jak do modlitwy. Czy ktoś mógłby narysować takiego człowieka? Czy ktoś jest w stanie ustać przez godzinę w takiej sytuacji zgodnie z tym kodeksem przykazań? Czyli bez zmieniania postawy. Nie przestępować z nogi na nogę. Ósme, czy siódme, nie wiem. Nie zakładajmy rąk z tyłu. Nie będziesz zakładać rąk z tyłu. Dziewiąte, nie będziesz splatać ramion. Albo dziesiąte. Nie, to jest dziewiąte. Nie będziesz splatać ramion. Oraz najważniejsze przykazanie. Dziesiąte, najważniejsze przykazanie w kościele katolickim, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Dziękuję bardzo. To był program Free Life w Radiu Enklawa. Wychodzę, idę do kościoła wypróbować to wszystko, czego Państwu wszystkim życzę, oraz żeby nie zwariować. Dobranoc!
W górę serca, socjal dla wszystkich, w górę serca, socjal dla wszystkich, darmowa edukacja oraz zasiłki, darmowa edukacja oraz zasiłki dla wszystkich, jebać liberałów oraz wolnorynkowców. Dziękuję.